Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O obowiązku głoszenia Ewangelii i formacji intelektualnej mówił Benedykt XVI w katechezie o świętym Dominiku. Ludzi, którym powierzono władzę w Kościele, papież przestrzegł przed karierowiczostwem, zaś osobom konsekrowanym w Polsce podziękował za ich ofiarny wkład w życie Kościoła. Naszym gościem będzie siostra Laura Witkowska. Porozmawiam z nią o życiu na pustyni Wielkiego Miasta i walce słonia z mrówką, czyli realiach misyjnej posługi w Rosji. Magazyn zakończy kolejne rozważanie Jana Pawła II o kapłaństwie. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Święty Dominik przypomina nam, że w sercu Kościoła zawsze powinien goreć zapał misyjny. To bowiem Chrystus jest najcenniejszym skarbem ludzkości i ludzie wszystkich czasów i narodów mają prawo Go poznać i pokochać, powiedział Benedykt XVI w katechezie. Tym razem poświęcił ją założycielowi Dominikanów.
Urodził się w Hiszpanii około roku 1170 w szlacheckiej rodzinie. Już jako student wyróżniał się zainteresowaniem studium Pisma Świętego i miłością dla biednych. Na prośbę króla Kastylii razem udali się do Europy Północnej z misją dyplomatyczną. Wówczas Dominik zdał sobie sprawę z tego, że istnieją ludy, które jeszcze nie znają Ewangelii. Zapałał w nim duch misyjny. Wkrótce dołączyli się do niego liczni naśladowcy, przepojeni tą samą chęcią głoszenia Ewangelii. I tak w Tuluzie rozpoczął swoją działalność zakon dominikanów. Dominik zaadaptował regułę świętego Augustyna do aktualnych potrzeb zakonu o charakterze apostolskim. Główny nacisk położył na życie wspólnotowe w ubóstwie i na studium, które miało służyć przepowiadaniu. Zmarł w Bolonii w roku 1221.
Przypominając główne wydarzenia z życia Dominika Guzmana, papież zatrzymał się dłużej nad jego rezygnacją z kościelnej kariery.
Czyż kariera i władza nie jest pokusą? Nie są na nią odporni również ci, którym powierzono władzę w Kościele. Mówiłem już o tym parę miesięcy temu, udzielając sakry kilku biskupom. Nie szukamy władzy, prestiżu, podziwu dla nas samych. Wiemy, jak wiele szkody przynosi społeczeństwu, a nierzadko i Kościołowi fakt, że wielu z tych, którym powierzono odpowiedzialną funkcję, szukają jedynie własnej korzyści, a nie dobra wspólnoty.
Mówiąc z kolei o dominikańskiej duchowości, papież zwrócił uwagę na jej misyjny charakter. W dużej mierze była ona odpowiedzią na szerzące się wówczas herezje, zwłaszcza Katarów. Dominikanie odnosili na tym polu wielkie sukcesy. Zadecydowały o tym, jak zaznaczył Benedykt XVI, wspólnotowe życie w ubóstwie oraz solidna formacja intelektualna. W tym kontekście papież zachęcił wszystkich katolików, a w szczególności kapłanów i seminarzystów, aby nie szczędzili sił i czasu na studia. Od ich jakości w ogromnej bowiem mierze będzie zależała skuteczność ich apostolatu.
Rozważając życie założyciela dominikanów, papież wskazał jeszcze na dwa inne warunki skutecznego apostolatu. Są nimi żywa pobożność maryjna oraz modlitwa wstawiennicza, którą Dominik powierzył żeńskiej gałęzi zakonu. Dopiero w raju zrozumiemy, jak skutecznie modlitwa zakonów klauzurowych wspiera działalność apostolską, podkreślił Ojciec Święty. Zwracając się do Polaków, nawiązał do wczorajszego święta.
Wczoraj obchodziliśmy święto ofiarowania Pańskiego, z którym jest związany dzień życia konsekrowanego wszystkim osobom konsekrowanym, zakonnicom, zakonnikom i świeckim. Dziękujemy za duchowe pasterskie misyjne ciało, jakie spełniają w Kościele zgodnie z ich charyzmatem. Polecicham ich waszym codziennym modlitwom. Niech Bóg wam błogosławi.
Naszym gościem w studiu jest dzisiaj siostra Laura Witkowska, od 9 lat pracująca w Rosji. Szczęść Boże, siostra.
Szczęść Boże.
Rosja nam się kojarzy z latami wojującego komunizmu, wojującego ateizmu. Teraz słyszymy o kraju, który się rozwija i o prawosławiu. które chce mieć tam wiodącą rolę i spycha, możemy powiedzieć, do kącika Kościół katolicki. W takich warunkach wy, siostry elżbietanki, pracujecie tam, a co za tym idzie, głosicie Ewangelię, głosicie Chrystusa. Siostro, co w tym jest najtrudniejsze?
Najtrudniejsze, myślę, że po tych wszystkich latach, to jest takie zmienienie w tych ludziach, że my nie jesteśmy wrogami. Bo to chyba najczęściej są takie zarzuty, kiedy patrzą to, co my chcemy. My nie jedziemy tam nawracać, bo to nie jest nasze zadanie. Najczęściej, kiedy się pytają, po co tu przyjechałyście, ja tłumaczę, przyjechałyśmy, by swoich umacniać, by oni nie czuli się osamotnieni, bo wiele ludzi, którzy do nas przychodzi, szukają tego rodzinnego domu, tego, co gdzieś tam w środku, może po wielu, wielu latach im się odzywa, jakieś słowa. Człowiek 90-letni, on przychodząc do kościoła mówi, ja pamiętam, zdrowaś Mario, prawda, czy Ojcze Nasz. I tak naprawdę warto być dla tych ludzi. Natomiast pracujemy na dwóch placówkach europejskiej części Rosji, typowo w parafii. I tym ludziom chce się przybliżyć ten klimat wiary, to, że oni, chociaż są mało znaczący w środowisku, to jednak warto zachować tą swoją wiarę, być tym, kim się jest. I przychodząc oni do kościoła, oni szukają swojej rodziny. Najczęściej jest tak, że jest mama, która, prawda, jest katoliczką, a ponieważ nie było kościoła, nie było możliwości ochrzcić tych dzieci w swojej wierze, szła do prawosławnego kościoła i tam chrzciła te dzieci. I dziś jest praktycznie 50% takich ludzi, którzy przychodząc do kościoła mówią, moja mama była katoliczka, czy mój tata był katolikiem. W moim kościele za nich modlić się nie mogę, bo nie przyjmują, więc proszę pomódlić się za nich. Tu jest taka trudność zrozumienia tego, że no, my jesteśmy jedni i ci sami, chrześcijanie.
Dwie placówki, powiedziała siostra, w europejskiej części Rosji. Gdzie jesteście?
Pierwsza placówka w Kursku, więc to jest 540 km na południe od Moskwy. Druga w Tule, niecałe 200 km też na południe od Moskwy. Zostałyśmy kościoły w remoncie, tylko dopiero co dane, dzięki Bogu, że te kościoły zachowały się, to też wielkim cudem, bo są takie miasta, gdzie kościoły w 67 były burzone.
Remontujecie dlatego, że w tych kościołach przez wiele lat było coś zupełnie innego, tak?
To były składy, domy kultury. Taki dom kultury jest jeszcze w Riazaniu. To jest jedna też z sąsiadujących parafii, gdzie do tej pory kościół nie został oddany parafii. U nas w Tule do oddania był to tak zwana laboratoria eksperymentalna wojskowe, więc kościół był totalnie zrujnowany. Pamiętam, kiedy przyjechałam i rozpoczęliśmy mszę w piwnicach i siostry też przyjeżdżały z różnych stron od nas, to tak ze łzami w oczach patrzyły na to i mówisz, XXI wiek, a tutaj jest rzeczywiście kościół w takich rozwalinach, to jest nie do pomyślenia. Ale to nie tylko nasze kościoły. Kościoły po wioseczkach, po takich mniejszych miasteczkach można zobaczyć rozwalone dosłownie prawosławne. Znam ludzi, którzy opowiadali przed wojną, szczególnie to był 35-37 rok, były specjalne takie banie przynoszone, gdzie oni wszystko złoto z ikon ściągali i mówi, siostro, my własnymi rękami to robiliśmy. Teraz jak Pan Bóg nam to przebaczy, bo się bali.
Siostry zakasały rękawy, możemy powiedzieć, przyłączyły się do remontów. Na tych parafiach, gdzie pracują elżbietanki, są też księża, są to głównie kapłani z Polski. Oni oczywiście też musieli budować. A jaki jest udział wiernych? Czy jest ich świadomość tej wspólnoty malutkiej na pewno, że to jest ich, że to jest nasze, no i trzeba by pomóc?
Na Syberii jest tak, że to te babcie, prawda, pochodzenia czy polskiego, czy niemieckiego, sami chodzili, błagali, swoimi siłami budowali jakieś kapliczki. W naszych częściach też trzeba powiedzieć, że tą podstawę tego pragnienia bycia kościołem to dzięki naszym parafianom. Oni chodzili, oni modlili się często i prosili nie raz, nie dwa, prawda, żeby kościół oddali, prawda, żeby jednak ta wspólnota była. Kiedy zaczęły się remonty, to jest troszeczkę już trudniej. Na zewnątrz Rosja jest bardzo bogata i rzeczywiście Moskwa to nie Rosja. To też trzeba wiedzieć. Natomiast ci ludzie najczęściej żyją od pierwszego do ostatniego. To są ludzie bardzo biedni, więc pomóc materialnie nie są w stanie. Dlatego nasi kapłani wyjeżdżali na Adwent, wyjeżdżali na Wielki Post, prawda, głosili po 5-6 nieraz rekolekcji i to, co przywozili, co zbierali, wkładali wszystko w kościół.
Na tych dwóch miejscach mówiła siostra, normalna praca parafialna. Oprócz remontu, czym się zajmujecie?
Mamy oczywiście katechezy dla dzieci, chociaż ich jest niestety mniej. Są to parafie bardziej starsi. Też wiele jest katechez, najbardziej to jest indywidualnych, gdzie przychodzą ludzie już dorośli. Kiedy kapłana nie ma, no trzeba, wiadomo, kościół otworzyć, liturgię poprowadzić, do chorych się jedzie, prawda, czy do osób starszych pomóc im. Więc to też jest taka praca charytatywna, ale już bardziej dla tych, co są w parafii. Ludzie osamotnieni. Też staramy się im w taki sposób dopomóc, żeby nie byli sami. Jednak zachodzimy.
Przychodzą ludzie, mówiła siostra, dorośli prosić o chrzest. Czy to ateiści, czy ludzie po doświadczeniach w innych kościołach? Dlaczego właśnie przychodzą do was, do kościoła katolickiego? Czy mówią, co ich prowadzi?
To jest oczywiście bardzo różnie, bo wielu jest takich, którzy wchodzi i prosi o chrzest, natomiast kiedy się im tłumaczy, że to potrzeba czasu, potrzeba katechezy, to jakiejś pewnej dojrzałości i poznania, są niecierpliwi, więc odchodzą. Zostają ci, którzy naprawdę czegoś szukają. Inni przychodzą dlatego, że czują gdzieś tam w środku polską krew, prawda, czy katolicką krew. Mówią, sami nie wiedzą dlaczego, ale wiedzą, kiedy wchodzą do kościoła, to czują, że to jest ich miejsce. I bardzo często tacy ludzie dają taką niesamowitą wiarę w to, że warto jest dla nich tam być, że ci ludzie naprawdę szukają Pana Boga, mimo że tego Pana Boga gdzieś tam daleko sami nie rozumieją jeszcze do końca. I to jest takie towarzyszenie im w tej drodze, gdzie no nie zawsze jest to takie proste i łatwe. Najczęściej się mówi, kiedy człowiek przychodzi i jeszcze nie wie, co on chce ze sobą, tłumaczymy, że może ty poszukujesz Pana Boga, ale poszukujesz u siebie. Więc nie jest katecheza typowo, że my jesteśmy tu najważniejsi, prawda, i u nas jest ta prawda wiary, tylko pokazuje się, że no w prawosławnej też jest ta prawda wiary i to też są chrześcijanie, więc masz ten czas wyboru. Pamiętam, miałam taką jedną panią, profesor z uniwersytetu. Była bardzo taka nastawiona pozytywnie, no ale po pewnych przejściach raptownie znikła. I gdzieś po pół roku ją spotykam na ulicy i ja mówię, ale co się stało? Dlaczego pani przestała chodzić? No wiadomo, że z takiej rodziny typowo prawosławnej i ona mówi, siostro, ja się ochrzciłam. No bo można wejść, zapłacić, prawda? I następnego dnia można przyjąć chrzest prawosławny. Ja się ochrzciłam, ale mówi, ja to zrobiłam na tyle świadomie, bo to dzięki siostry katechezy. Ja wiedziałam, gdzie ja idę i co chcę zrobić. Więc ja mówię, no dzięki Bogu, to już nie jest ważne, czy to jest katolicki, czy to jest prawosławne, ale ważne, że ktoś tego Pana Boga otrzymał, doszedł do Niego i daj Boże, żeby dalej tak było.
To jest ta, powiedzmy, współpraca z ludźmi. A jak układa się wasza współpraca, powiedzmy, z hierarchią prawosławną?
Nie mogę powiedzieć, społeczeństwo nas przyjmuje bardzo ciepło. Nie ma żadnych tam jakichś scen, że kto wy jesteście i tak dalej. Nasz ksiądz proboszcz nawiązał bardzo miłe stosunki z naszą eparchią. Bardzo często spotyka się razem z kapłanami. Do nas nie przyjdą. Natomiast jeśli on pójdzie tam, do kurii, prawda, na spotkanie, bardzo ciepło go przyjmują rzeczywiście. Bo widzą, że nie mam wielkich zagrożeń. Nas jest malutko, ich jest ogromna ilość, więc zawsze mówię, to jest słoń, który boi się mrówki.
No właśnie, 700 tysięcy mieszkańców, a katolików ile?
Trudno powiedzieć, bo to jest parafia, która składa się z takich dwóch części. Są to Ormianie, katolicy, ich jest rodzin ponad 100. I z naszej parafii to tak mniej więcej 200, może jest więcej parafii. Dlatego w samej Kostul i to jest parafia dla całej województwa. Województwo jest naprawdę ogromne.
Czyli rzeczywiście Mrówki.
Tak.
Taka placówka misyjna to oczywiście wy jedziecie pomagać, uczyć, pracować, ale misje też zmieniają, misje też zmuszają w cudzysłowie do tego, żeby rezygnować z wielu naszych rzeczy. Co najbardziej kosztowało tutaj, siostro, na początku?
Ja zawsze tłumaczę, że ja żyję na pustyni, bo to rzeczywiście jest pustynia, gdzie trzeba być samotnym i uczyć się tej samotności. I to chyba najbardziej doskwiera, to najbardziej męczy, kiedy z katechezy ze szkoły jako gwiazdy wyjeżdżają i myślą, że tam też zabłysną. A okazuje się, że to najczęściej trzeba kopać w siebie i uczyć się żyć w zamkniętym gronie, gdzie często nie ma kapłana, gdzie współsiostry są gdzieś tam 200-300, nieraz i 1500 kilometrów. I tu trzeba dawać świadectwo i tu trzeba być niekiedy. Zachodzisz do kościoła i nie ma ludzi. I wiesz, że tu on właśnie chce tego, żeby być. My, prawda, jesteśmy ci, którzy tam trochę ziemię zaczynamy kopać. Natomiast o owocach to na pewno nie nasze pokolenie to zobaczy. Więc to jest najważniejsze.
Ja, siostrze, dziękuję za to spotkanie. Naszym słuchaczom przypomnę, że rozmawiałam z siostrą Laurą Witkowską, elżbietanką pracującą od 9 lat w Rosji.
Na tym polega specyfika, trudność, ale i wielkość przepowiadania kapłańskiego, że kapłan głosi Chrystusa. Trzeba tu wrócić do wieczernika, do tych słów Pana Jezusa, który po zmartwychwstaniu ukazuje się apostołom i mówi do nich: jako mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Jest to posłanie Chrystusowe, które stoi u samego korzenia posłannictwa całego Kościoła, całego ludu Bożego, a w szczególności w tym Kościele posłannictwa kapłanów. To posłannictwo jest związane z posłannictwem biskupów. Są ich najbliższymi współpracownikami. Zadanie ich jest wielorakie, ale dzisiaj mówiliśmy przede wszystkim o jednym podstawowym zadaniu. Jest nim głoszenie Słowa Bożego. Głoszenie Słowa Bożego. Musi to być głoszenie Słowa Bożego, a nie głoszenie ludzkiego tylko słowa, to znaczy głoszenie siebie. Na tym polega specyfika, trudność, ale i wielkość przepowiadania kapłańskiego, że kapłan głosi Chrystusa. I wtedy tylko jego przepowiadanie jest autentyczne i jest skuteczne, kiedy głosi Chrystus. To przepowiadanie Ewangelii, tak jak i sprawowanie sakramentów, służy jednemu celowi – uświęcaniu. Mamy się uświęcać przez słowo i sakramenty. Kapłani są specjalnie powołani do tego, ażeby byli sługami uświęcenia ludzkiego na różnych drogach, w różnych powołaniach, w różnych sytuacjach.
Refleksją Jana Pawła II o kapłaństwie kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.